Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Emil Andrzej Karpiński. To jest audycja Gdzie nogi poniosą, jak co tydzień w radiu UWM FM o godzinie 13:00. Troszeczkę o turystyce, rekreacji czy sporcie. Dziś na pewno będzie ta część turystyczna. Radio UWM FM, nie tylko uwierz w muzykę, ale również uwierz w podróże. Dziś wracamy do wątku bałkańskiego. Mam nadzieję, że w trzecim sezonie skończę omawiać wszystkie z tych krajów. Kolejnym z nich jest Macedonia, to znaczy Macedonia Północna. No jak widzicie, nie ma Macedonia łatwego startu w tej audycji, bo jak w ogóle nazwać ten kraj i dlaczego tak jest? Od tego zacznę. Po rozpadzie Jugosławii w roku 91 Socjalistyczna Republika Macedonii ogłosiła niepodległość i nazwali się Republiką Macedonii. W skrócie była to po prostu Macedonia. To oczywiście oburzyło Greków, którzy no nie bez racji uważają się za jedynego spadkobiercę tradycji starożytnej Macedonii. Mają też taki region w swoich strukturach, choć Macedonia jako kraina historyczna znajduje się zarówno w północnej części Grecji, zajmuje całą obecną Macedonię Północną, a także częściowo Bułgarię, mówi się, że Albanię i Serbię również w jakimś tam niewielkim obszarze. Z powodu tego konfliktu o nazwę Grecja przez długi czas blokowała członkostwo Macedonii w instytucjach międzynarodowych. Wobec tego Macedonia do ONZ została przyjęta jako była jugosłowiańska Republika Macedonii, znana także pod angielskim akronimem FYROM, tak, Former Yugoslavia Republic of Macedonia. Natomiast oprócz Grecji tej nazwy Republika Macedonii nie uznały chociażby Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Meksyk czy Australia. W 2008 roku negocjowano to porozumienie między Grecją i Macedonią, ale Grecja zablokowała wejście do NATO i integrację z Unią Europejską. Macedończycy nie zostali dłużni, nazwali stołeczne lotnisko i najważniejszą autostradę, a jakże imieniem Aleksandra Wielkiego i zbudowali wiele pomników właśnie z tego Aleksandra w stolicy. W 2018 jednak została kolejna próba porozumienia. Macedończycy oficjalnie usunęli te nazwy, wcześniej nadane, chociaż no zwyczajowo dalej się tak mówi. Ponadto zasygnalizowano gotowość do ustępstw w postaci dodania do nazwy kraju geograficznego określenia, na przykład Macedonia Północna, Nowa Macedonia lub Górna Macedonia. I w maju 2018 roku premier Macedonii Zoran Zajew ogłosił, że doszło do porozumienia z Grecją w sprawie nazwy państwa i miała to być Republika Macedonii Ilindeńskiej. Jednakże, no jak się okazało, nie było tego porozumienia, gdyż sprzeciw wyraziły partie opozycyjne, zarówno greckie, jak i macedońskie. Ale chwilę później, 12 czerwca tego samego roku, potwierdzono nazwę Republika Macedonii Północnej. I póki co zmian nie ma. Bardzo ważnym dla polepszenia stosunków obu państw było również porozumienie z Prespy, a więc jest to jezioro na granicy Macedonii, Grecji, dodatkowo jeszcze Albanii. W związku z nim oba kraje na nowo zaczęły się bratać, gdyż warto właśnie wykorzystać chociażby wspólne dobro, jakim jest niespecjalnie podupadające na zdrowiu jezioro Prespa. Aczkolwiek jak tam 2-3 lata temu byłem, to jeszcze przejścia granicznego tam nie było. Także od jakiegoś czasu z Grekami Macedończycy mają już spokój, ale uaktywnili się Bułgarzy, twierdząc, że nie ma czegoś takiego jak język macedoński i jest to dialekt języka bułgarskiego. Jak widać, nic się od lat nie zmienia. Bułgaria strong i dalej pamiętają czasy Cesarstwa Bułgarii, chyba chcieliby do tego wrócić. No nie mają szczęścia do sąsiadów w tym kontekście Macedończycy, ale wiadomo, tygiel bałkański zawsze gdzieś musi wyjść. Natomiast Polacy powinni Macedończyków lubić, tak mi się wydaje, ze względu na dosyć specyficzne braterstwo nazwisk, gdyż Macedonia jest drugim właśnie koło Polski krajem z nazwiskami tradycyjnie i charakterystycznie kończącymi się na ski. I tą ciekawostką wchodzimy w świat ciekawostek i newsów turystycznych, co tam ciekawego działo się w świecie podróży. Być może już nawet słyszeliście, bądź już wiecie, używacie. Aplikacja Janosik wprowadza dzięki projektowi Turystyka Regionu możliwość uzyskania informacji na temat mijanych podczas podróży atrakcji. Zostaniemy o nich poinformowani przez oczywiście aplikację, no i będzie to taki komunikat podobny do tego, jakby komunikuje nam aplikacja o fotoradarach. W Hiszpanii odbyły się pod koniec poprzedniego miesiąca protesty, głównie na Wyspach Kanaryjskich. Między 20 a 50 tysięcy osób wzięło udział w marszach protestacyjnych. Uczestnicy tych marszy domagali się bardziej zrównoważonej turystyki, która nie godziłaby w takiej skali w mieszkańców archipelagu. Uczestnicy apelowali m.in. o czasowe zamrożenie liczby przyjeżdżających turystów, regulacje najmu krótkoterminowego oraz rozbudowę infrastruktury turystycznej, a także wprowadzanie pewnych ograniczeń w nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Chcą także mieć większy wpływ na decyzje dotyczące rozwoju turystyki na wyspach, no i te protesty odbywają się mimo tego, że turystyka generuje ponad 1/3% PKB archipelagu, więc no już naprawdę musi być kiepsko. Kiedy ja byłem po raz pierwszy na Wyspach Kanaryjskich, to było chyba z 8 lat temu, to już wtedy było widać, że no, tourist go home to jest hasło, które generalnie w tych dużych miastach już się przebija. Główny Urząd Statystyczny podał dane o zainteresowaniu miejscami w obiektach noclegowych. W poprzednim roku skorzystało z nich 36 milionów osób. I to jest, drodzy Państwo, niemal 6% więcej niż rok wcześniej. 1/5 mniej więcej stanowili turyści zagraniczni. Najwięcej obcokrajowców zatrzymało się w obiektach zlokalizowanych w województwach małopolskim, mazowieckim i zachodniopomorskim. No to akurat się nie zmienia od wielu lat. Obcokrajowcy przyjeżdżali najczęściej z Niemiec, Ukrainy, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych. Według stanu na koniec lipca 2023 roku na terenie Polski działalność prowadziło niecałe 10 tysięcy turystycznych obiektów noclegowych. I to na tyle newsów na ten tydzień. Przypominam, dziś mówię o Macedonii Północnej. Państwie niewielkim, zarówno powierzchnią, jak i liczbą ludności, jest ono zbliżone w obu tych wielkościach do województwa lubelskiego, 25 tysięcy kilometrów kwadratowych. Natomiast jak to na Bałkanach, jest wielonarodowość. Spośród tych 2 milionów mieszkańców Macedończycy stanowią 64%. Dużo jest Albańczyków i na tym areale no jest dużo gór i wyżyn. Jest to właśnie tego typu kraj. Najwyższy punkt kraj dzieli z Albanią. Jest to Golem Korab, 2764. Najniższy 50 metrów nad poziomem morza. Na granicy z Grecją jest to rzeka Vardar, a więc najdłuższa rzeka tegoż kraju. Jak można wnioskować z tego, dostępu do morza nie mają. Mają natomiast morza śródlądowe, a więc chociażby jezioro Ochryckie, to takie główne, oraz jezioro Prespa, wspomniane przed przerwą. Zwłaszcza Ochryckie jest bardzo ważne, jest to miejsce, gdzie jest wiele kurortów, można powiedzieć praktycznie nadmorskich, jednocześnie jest to przy górach specyficzny mikroklimat, bardzo czyste i przejrzyste jezioro, 4 razy większe od naszych Śniardów oraz bardzo głębokie, praktycznie do 300 metrów sięga, a 160 jest średnio. A samo już jest położone bardzo wysoko, na poziomie 750 metrów nad poziomem morza. Przy czym, jak mówię, te jezioro dzieli Macedonia z innymi krajami, choć po albańskiej stronie przy jeziorze Ochryckim nie rządzi turystyka jeszcze, a rolnictwo. Drugie jezioro, jezioro Prespa, jest 70 razy większe od naszego jeziora Ukiel, także to również jest bardzo duże jezioro. Trzecim największym jest 10-krotnie większy od naszego jeziora Ukiel, Doiran, również na granicy z Grecją. Kraj, jak mówiłem, wyżynno-górzysty, więc mamy także doliny rzek, często rwących. Niektóre mniejsze rzeki sezonowo wysychają. A wysychają ze względu również na klimat, który jest cieplejszy niż u nas, 24 stopnie średniorocznie. Około 30 latem nawet, ale oczywiście nieco lepiej, a raczej chłodniej jest w terenach górskich. Tam zimą mrozy jak najbardziej potrafią się długo utrzymywać przez w zasadzie cały sezon zimowy, tak można powiedzieć, od listopada do marca. Jest to kraj również z dużymi opadami deszczu, to ze względu na góry, ale niestety nie wszędzie. Czasem jest ten cień opadowy gdzieś. A ta woda z deszczów, jak i z rzek, w większości spływa do Morza Egejskiego, tylko część do Adriatyku. Ze względu na te góry oczywiście sieć rzeczna jest dosyć gęsta. Roślinność układa się piętrowo, natomiast rolnictwo ze względu na tą charakterystykę nie jest jakoś specjalnie rozwinięte. Odpowiada tylko za 12% PKB i są to głównie górskie pastwiska. Ale jak wiadomo, są zbocza, jest ciepło, więc mamy co? Pewnie, że wino. Wina macedońskie są bardzo smaczne i również trzymają się wysoko w rankingach. Również jest to produkt, który być może warto tam kupić, ale o tym na koniec. Z informacji na temat Macedonii, które powinniście znać przed wyjazdem, jest to, że dominującą religią jest prawosławie. Spotkamy tam oczywiście cyrylicę, a walutą jest denar macedoński. Choć oczywiście dolarami i euro na pewno nie wzgardzą, zwłaszcza, że jest to jednak państwo biedne. Wiele wybudowano za kredyt, ale nie jest to na pewno tak dzikie państwo, jak chociażby Albania. Natomiast problemy z tym myśleniem kapitalistycznym, wolnorynkowym jak najbardziej są. Spośród 2 miliona mieszkańców, 1/4 mieszka w stolicy, a więc Skopie, a nawet około 30%, jak weźmiemy pod uwagę przedmieścia. Kolejnymi dużymi miastami są Bitola, Kumanowo, Prilep, Tetovo, między 70 a 50 tysięcy mniej więcej mieszkańców. I chyba przydałoby się powiedzieć, co ciekawego można w tym kraju zobaczyć. Skopie, którego nazwa pochodzi od posterunku wartowniczego, miasto z długą historią, jak w zasadzie wiele miejsc w tamtym regionie, była to starożytna osada iliryjska Skup. Jak większość tych terenów, Skopie pod panowaniem najpierw rzymskim, później bizantyńskim, bułgarskim, serbskim, tureckim, w XVII wieku austriackim. Także jak widzicie, Macedończycy bardzo długo nie mogli o sobie samostanowić. Na początku XX wieku Skopie liczyło tylko 22 tysiące mieszkańców. Niemców, z czego połowę stanowili Słowianie, a więc region bardzo kosmopolityczny. Ten tygiel bałkański, tak jak mówiłem, co chwilę wychodzi. Na początku XX wieku urodziła się tam również postać chyba najbardziej znana z Macedonii, a więc Matka Teresa z Kalkuty. Podczas II wojny światowej Skopie zajmują Bułgarzy, a już po wojnie na domiar złego w 63 trzęsienie ziemi o niewielkiej co prawda sile, ale z hipocentrum pod samą stolicą, blisko powierzchni, doszczętnie niszczy 75% miasta. Dla upamiętnienia tych tragicznych wydarzeń zachowano w niezmiennym stanie budynek starego dworca kolejowego z zegarem, który zatrzymał się właśnie w chwili trzęsienia ziemi. I ja powiem tak, mnie Skopie urzekło swoją tandetą, że tak to nazwę, bo duże ilości pomników i to bardzo niedawno wybudowanych, to nie są jakieś postsowieckie. Wysoko położone, widoczne z daleka, olbrzymi plac Macedonii, no przywodzący na myśl takie właśnie czasy komunistycznej megalomanii, tak można powiedzieć. A co jeszcze zobaczymy? W słabo zachowane ruiny tego antycznego miasta, a więc Skup, akwedukt pochodzący podobno z pierwszego wieku naszej ery, cerkiew świętego Panteleimona z Nerezji, który jest na przedmieściach z zachowanymi freskami, na przedmieściach również znajduje się kanion Matka, oprócz tego kamienny średniowieczny most na rzece Vardar, muzułmańska część miasta z taką architekturą typową właśnie dla tureckiego panowania, są to łaźnie, zajazdy, meczety, no i w tym miejscu również stary bazar Czarszija, więc no właśnie bazar, targowisko. Na tym bazarze generalnie można powiedzieć, że jest centrum gastronomiczno-handlowe stolicy. Niedaleko jest także twierdza Skopsko-Kale. Kolejnym miastem, jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców, jest licząca ich 73 tysiące Bitola, a w starożytności Herakleja Lenkesis. W czasach bizantyńskich za to nazywało się to miasto Pelagonią. 15 km od granicy z Grecją, w zasadzie niedaleko gór również położone, przez miasto przepływa rzeka Dragor, no i właśnie to antyczne miasto Herakleja Lenkesis, założone przez Filipa II Macedońskiego, jest największym zabytkiem. Ponadto znajdziemy meczety, cerkwie, wieżę zegarową. Kolejnym dużym miastem jest Kumanowo, natomiast ono jest położone w północnej części kraju. Tych antycznych zabytków już tam w zasadzie nie ma. Miasto samo pochodzi z średniowiecza. Najstarsza zachowana budowla to połowa XVIII wieku, a i jest to, co ciekawe, meczet. No, ośrodek raczej przemysłowy. Antyczne korzenie ma za to położony na południu Prilep, który nazywał się wtedy Ceramia, natomiast no, z okresu tego antycznego wiele się nie zachowało. Położone o godzinę na zachód od Skopie Tetowo, znane jest najbardziej z kolorowego meczetu Al-Adża, który no, można zwiedzać. Mi się to też udało zobaczyć, naprawdę robi wrażenie. Tetowo jest generalnie ważnym węzłem komunikacyjnym, tam przebiega droga, linia kolejowa, która łączy Skopie z Gostiwarem, a to stanowi część międzynarodowego szlaku Durres-Sofia-Stambuł. W mieście działają dwa uniwersytety, co jak na takie małe miasto jest dużym osiągnięciem. Rozwija się także przemysł, rolnictwo, choć no to narzeka na braki wody, ponieważ jest to ten jeden z suchszych terenów w Macedonii. Osadnictwo w okolicach Tetowa rozpoczęło się już w epoce brązu, jednak samo miasto powstało w XIV wieku jako małe osiedle otaczające prawosławną cerkiew pod wezwaniem Matki Boskiej. Warto również obejrzeć pozostałości XIX-wiecznej twierdzy grującej nad miastem. Natomiast no, ewidentnie ten meczet to jest to, po co się do Tetowa jeździ. Miastem, któremu należy na pewno poświęcić więcej czasu, o którym jeszcze nie wspomniałem, jest miasto u stóp gór Galiczica, gdyż w 1980 roku Ohryda, bo o tym mieście mowa, i Jezioro Ohrydzkie zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jak słyszycie, rok 80, no, czyli to jest drugi, trzeci rok działalności w ogóle tej listy, więc bardzo szybko zorientowano się, że jest to naprawdę dziedzictwo, które należy chronić. W zasadzie Macedonia ma tylko dwa takie zabytki. Jeden to właśnie ten region, a drugie to pradawne pierwotne lasy bukowe Karpat i innych regionów Europy. I oczywiście nie odejmując im nic, gdyż są to ważne ekosystemy, skupię się na Ohrydzie. Posłuchajcie, co o Ohrydzie ma do powiedzenia przewodnik po tym mieście, którego spotkałem podczas targów turystycznych w Warszawie.
Co jeszcze ciekawego o Ohrydzie konkretnie możesz powiedzieć?
Najpierw ja przepraszam, że ja może zrobiłem jakieś błędy, ponieważ ja uczyłem języku polskiego cuchanie pilotkę, także książki nie otwierałem, także mam nadzieję, że wszyscy mnie rozumią. Tak, odprowadzam po Ohryda. Ohryda jest bardzo fajne miasto, chronione przez świętego dziedzictwa UNESCO przez dwie przyczyny. Takie kulturalno-historyczne wartości i naturalne wartości. Naturalne wartości, staro jezioro, najstarsze jezioro w Europie, przezroczystość, jeden z najczystszych jezior na świecie, głęboko 286 metrów, to jest ta naturalne wartości. Kulturalne, historyczne wartości jest to, że Ohryd jest zamieszkiwany od 5000 lat przed naszą erą do dzisiaj. Zawsze mamy kontynuację życia i każde państwo, cesarstwo, królestwo zastawiło coś w Ohryda. Także, ponieważ mamy czysta woda do picia, dobre warunki, doliny, także od zawsze jest zamieszkiwany. Ohrida jest znana jak Jeruzalem na Balkanie też. Jeden raz w historii miała 365 cerkiew za każdy dzień, po jedna cerkiew. Dużo są cerkiew. Na Staro Miasto jest twierdza, przepiękne widoki, antyczne teatry. Znaczy, całe Staro Miasto jest położone na taka duża archeologia. Ludzie żyją, ale jeśli się wykopa wszystko, to będzie muzej na otwarto. Znaczy, nie będą w ogóle ludzie, którzy żyli na to miejsce. Także naprawdę przepiękne widoki na jezioro ochryckie. Wizantyjska sztuka, tylko ochryckiego arcybiskupstwa, taka wielka część cerkiew na całej Balkanii przez 7 wieków rządzili się od Ohrida. Także to jest też bardzo znane miasto dla prawosławnych chrześcijanów. Dużo katedralne cerkwy mamy tutaj. Sztuka taka wizantyjska. Dużo artefaktów, dużo pozostałości o to antyczno-macedońskiego cesarstwa Filipa II, Aleksandra Macedońskiego, później Rzymianów, otomańskie cesarstwo było. Także każde państwo zastawiło coś na to Staro Miasto w Ohridzie. Naprawdę, kiedy to się połączy z to jezioro, znaczy na jedno małe miasto masz dużo historii, archeologia, masz jezioro ochrydzkie, które w lipiec i sierpień jeszcze jest dobro dla plaży. Woda idzie do 23-24 stopnia. Także może się kąpić, ma dużo takie koktajl bar, plaże, także wszystko się łączy na jeden mały region, a bliżej tu są mi na 20 km góra, spacer, wysokie góry do Ohrida, mamy Park Narodowy Galidzica, 2254 metrów i z drugiej strony tej góry mamy jeszcze jedno jezioro, także naprawdę jest bardzo fajna natura w okolicy Ohrida, także nam 20-25 km zmienia się taka geografia, zmienia się wszystko, co to mamy i ludzie naprawdę mogą każdy dzień zrobić jaka wycieczka, albo w górę, albo na jezioro, znaczy ma co się robić naprawdę. I może też pojechać do innych regionów Macedonii. Macedonia jest znana po bardzo pyszne wino, macedońskie wino jest bardzo znane. Mamy tradycję produkowania wina ponad 2000 lat tutaj. Wytrawne i półwytrawne wina, także dużo winarni oferuje się i taka turystyka, także powoli ludzie zaczynają to doceniać, które mamy, ale jeszcze do nas nie skomercjalizowano i polecam wszyscy.
Z turystycznego obowiązku dodam jeszcze o kilku rzeczach, o których przewodnik nie powiedział. Jest to wpis transgraniczny z Albanią. 25 km na południe od Ohrydy przy granicy z Albanią leży zabytkowy klasztor świętego Nauma. Po drodze, jak nam będziemy jechać, wiele wiosek turystycznych. Co roku w Ohrydzie wielki letni festiwal teatralny Lato Ohrydzkie, to właśnie w lipcu i sierpniu festiwal folkloru bałkańskiego w czerwcu i festiwal bałkańskiej muzyki ludowej w sierpniu. Więc jeżeli to są klimaty, które wam się podobają, no to jak najbardziej wtedy zapraszamy do Ohrydy, chociaż ja tam zapraszam w tamtą stronę nieustannie, naprawdę praktycznie w każdym miesiącu, no może nie jak jest jakoś bardzo, bardzo zimno, chyba że jeździcie na nartach, bo w Macedonii też jak najbardziej się da, o czym za chwilę powiem. Ciekawa również architektura, że się tak wyrażę, architektura podatkowa. Otóż w pewnym okresie panowania tureckiego podatki w Ohrydzie płaciło się za dom, ale w obrysie gruntu. Tak więc w mieście, tym starym mieście zobaczymy, jak kolejne kondygnacje zamykają nam w zasadzie dostęp do nieba, gdyż każda kolejna jest szersza, a wszystko po to, żeby zapłacić mniej. Zobaczcie, drodzy Państwo, jak to czasem na wygląd zabytków, tak, wpływ ma polityka, również ta fiskalna. Jestem też lotnisko międzynarodowe, także nie musimy ze Skopie jechać tam prawie 3 godziny. Przez miasto biegła Via Egnatia, więc droga łącząca Bizancjum z obecnym Durres w Albanii, a dalej przez morze do Brindisi i do Rzymu. Nazwa Ohrid, pochodząca rzekomo od dwóch słów och, rid, co oznacza och, wzgórze, jak głosi jedna z legend, tak mieli powiedzieć Słowianie, którzy po prostu zobaczyli to miejsce. Tu miała swoje centrum tak zwana Ohrydzka Szkoła Piśmiennicza i prawdopodobnie właśnie w Ohrydzie święty Klemens Ohrydzki stworzył cyrylicę. Po wojnach bałkańskich Ohryda znalazła się w granicach Serbii. Natomiast dopiero po II wojnie światowej znalazła się w granicach już Republiki Macedonii, wchodzącej właśnie w skład Jugosławii. W Ohrydzie generalnie cała masa zabytków, nie wszystkie są rozpromowane, no ale drodzy Państwo, jak słyszeliście, jedno ze starszych miast chrześcijańskich, w ogóle jedno ze starszych miast, dobrze rozwijające się, więc no to jest must see, wydaje mi się, to i Skopje w Macedonii. Natomiast co jeszcze warto zobaczyć? Wspomnieć należy o zabytkach, które czekają na wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a w Macedonii są jaskinia Slatiński i Zwor, najdłuższy system jaskiń w tym kraju. Markowi Kuli, taka formacja geologiczna składająca się ze skał magmowych i metamorficznych, znajdują się również tutaj średniowieczne wieże wybudowane przez królewicza Marko. Stanowisko archeologiczne Kokino na północy kraju jest to to megalityczne obserwatorium astronomiczne położone na szczycie góry Tatikevkamen. Najprawdopodobniej pochodzi z epoki brązu, a odkryte zostało dopiero w 2001 roku. Ostatnim zabytkiem czekającym na wpis w tym kraju jest cerkiew świętego Jerzego w Kurbinowie, 12-wieczna cerkiew prawosławna, zlokalizowana w okolicy jeziora Prespa. Bardzo bogato zdobiony renesansowymi freskami budynek świadczy o wpływach kultury bizantyńskiej. Macedonia, jak mówiłem wcześniej, stawia na turystykę. Najczęściej właśnie odwiedzone są Ohryda, Skopje i Bitola. Macedonia ma również wiele atrakcji przyrodniczych. W kraju znajdują się trzy parki narodowe: Pelister, Galiczica oraz Mavrovo. Są to parki obejmujące góry, miejsca. Są tam również na ośrodki narciarskie, zarówno zjazdowe, jak i narciarstwa biegowego. Czasem pochodzące z czasów gdzieś tam radziecko-jugosłowiańskich, ale radzące sobie całkiem dobrze, jak w Mavrovie, Krusewie, Popowej Sapce, czy niedaleko Bitoli. Tak, mamy ośrodek w górach Pelister. Natomiast ciekawy przykład mamy na południu, gdzie przy granicy z Grecją, no ale oczywiście pod północnym stoku, więc bardziej odcienionym, powstał w 2007 roku ośrodek Skikozów. Powstał on przy udziale inwestorów z Dubaju, jednakże ośrodek przez zamknięcie drogi, a tam jest tylko jedna droga, o którą za bardzo specjalnie nikt nie dbał, no ten ośrodek podupadł. Wskazuje się, że już wracają, że będzie się tam coś rozwijać. Są również inne atrakcje naturalne, jak wspomniany już wcześniej przeze mnie Kanion Matka, niedaleko Skopje, taki dobrze rozpromowany i dobrze wykonany produkt turystyczny. Tam możemy odbyć podróż łodziami, ale także przejść się pieszo wzdłuż tego kanionu. Nie ujmie nam to z tego piękna kanionu. Macedonia na turystykę stawia i nie jest tam trudno się dostać. Jak mówiłem, lotniska międzynarodowe są dwa, są drogi w całkiem niezłym stanie, wydaje mi się, jak na Bałkany. Z koleją raczej słabo, jak na kieszeń Macedończyka są to bilety drogie, jak na naszą jeszcze jest ok. Natomiast dużo tych połączeń nie ma, wiadomo, ze względu na góry. Nie jest to Szwajcaria, więc nie będą kopać tuneli. No i jest to w stanie, że tak powiem, wymierającym. Połączenia są podobno ucinane, ale wiadomo, na Bałkanach czy w krajach tych postsowieckich marszrutki rulesa, więc jeździmy takimi busikami małymi. Dobrze, drodzy Państwo, no i na koniec kącik zbieracko-gastronomiczny. Co przywieźć? Warto przejść się po Ohrydzie, po Starym Mieście, żeby chociażby zakupić perły ohrydzkie, które jednak nie są, tak powiedziałbym, perłami sensu stricte. Jak są tworzone ohrydzkie perły, produkowane są z masy perłowej z zagranicy, tam żadnych perłopławów nie ma. Natomiast zajmuje się tym tworzeniem ich tylko kilka rodzin w Ohrydzie. Każda jedna perła w prywatnym warsztacie zostaje nasmarowana pędzelkiem z końskim włosiem od 5 do 6 razy specjalną emulsją. Emulsja ta pochodzi z łusek ryb płaszic, które właśnie są endemitem ohrydzkim. Między nakładaniem kolejnych warstw emulsji musi minąć 45-minutowa przerwa na suszenie. Nawleczenie pereł następuje dopiero drugiego dnia. Oczywiście pereł możemy kupić tam całą masę, a większość plastikowych. Tych certyfikowanych wiele nie ma, jak oczywiście słyszycie, i one swoje kosztują. Oprócz perły ohrydzkiej, jak to w kraju prawosławnym, znajdziemy piękne ikony, a z produktów spożywczych, jak mówiłem na początku audycji, na pewno wina, zwłaszcza z winiarni Tykwerz, z najsłynniejszą więc Gazajuk, tłumacząc tęsknota za południem. No co tam innego, rakija, bo przecież Bałkany, południe z uwagi na wpływy greckie, to także mastika, taka wódka anyżowa. Jak to na Bałkanach, warto kupić ażwar, natomiast jeżeli chcecie troszeczkę inny sos, jest ohrydzkie makalo, a więc taki dip z czosnku i oliwy, czasem z fasolą, ziemniakami, papryką, również suszoną, a więc tak zwanym bukowcem. Oczywiście sałatka szopska, must eat całego półwyspu, a oprócz tego w Macedonii tawcze grawcze, taka bezmięsna, syta zapiekanka z fasoli, papryki, czasem również z pomidorem i cebulą, taka trochę fasolka po bretońsku, tak bym to nazwał, ale oczywiście tą jej bezmięsność można przełamać, dobierając chociażby czewapi, i taka opcja też jest po prostu. To penne sirenie, czyli biały i żółty ser kaszkawał zapiekane w glinianym naczyniu. Skara, więc macedoński grill, gdzie zjemy chociażby szaszłyki wieprzowe, kotlety z wieprzowiny, karkówkę, tak, takie tradycyjne dania na tym grillu są. Turlitawa z okrą, taki gulasz warzywny w sosie pomidorowym, najczęściej podawany z mięsem, zwykle jest to jagnięcina. Pastramajka, więc macedońska pizza, chleb w kształcie łódki z dużą ilością mięsa. Innym daniem jest selska tawa, więc wiejska patelnia, danie z wieprzowiny z dodatkiem grzybów, cebuli i wina, a na koniec gomleze, danie z wieloletnią tradycją, bardzo pracochłonne. Jest to po prostu ciasto, takie nieskomplikowane, z mąki, oleju i wody. Nakłada się je po jednej chochelce butelce i zapieka. I tak kilkanaście razy, aż skończy się po prostu masa. Potem kroi się na skos w kostkę, czyli no podobnie się tworzy do naszego sękacza, tak bym powiedział, ale no podobno w smaku bez szału, ale na pewno jest to danie tradycyjne. Mamy desery, jak chociażby lokum z kursewa, salep, a więc coś między taką kaszką a budyniem. Jest tak zwane sladko, a więc owoce w syropie. Z różnic między nami a Macedończykami jest to kraj bardziej kawoszy. Tam herbatę pije się tylko, gdy się choruje. No, zdarza się, że pije się również zioła. Mi Macedonia, powiem szczerze, bardzo się podobała. Da się odczuć jeszcze ten klimat postsowiecki, ale no tych klimatów na całych Bałkanach jest bardzo wiele, wiele różnych klimatów. Do wyboru, do koloru. I to, drodzy Państwo, na tyle, jeśli chodzi o Macedonię Północną. No generalnie całe Bałkany, tak już zmierzając do końca tego cyklu, są naprawdę bardzo ciekawym miejscem, bardzo ładnym miejscem, jeszcze bez całej ilości turystów, więc i jest troszeczkę taniej, także warto zwiedzać Bałkany, dopóki jeszcze się wszyscy na nie nie rzucili. I to na tyle w tym tygodniu. Do usłyszenia!